Rozmowy przy okrągłym stole.
Cześć, w rozmowach przy okrągłym stole, Jan Białostocki. Dzisiaj moimi i waszymi gośćmi są Nina Żwirko z koła Forum Integracji Europejskiej.
Cześć, witam wszystkich.
Oraz Jakub Macyszyn, student dyplomacji.
Witam serdecznie.
Rozmawiamy dzisiaj o szczycie klimatycznym w Paryżu, o czymś, o czym ostatnio w mediach nie poświęca się dużo uwagi. I może zaczniemy od tego po prostu, czym jest i na czym polega szczyt klimatyczny, który będzie trwał do 11 grudnia w Paryżu. Po co wszystkie państwa się zbierają w jednym miejscu?
Jak każdy szczyt, jest to swoista batalia o finanse. Jest tam rozstrzygane kwestie ochrony środowiska i ograniczania emisji gazów cieplarnianych. To przede wszystkim. Przy okazji zawsze taki szczyt niesie za sobą spotkania gdzieś w kuluarach, o czym pewnie powiemy jeszcze. Spotykają się przedstawiciele różnych państw i dyskutują najważniejsze tematy. Natomiast sam szczyt klimatyczny dotyczy właśnie redukcji emisji gazów cieplarnianych i sposobów, metod i finansowania tych metod.
Jak można na tym zyskać w takim razie, bo wspomniałaś, że są tam potrącane finanse, a skoro mamy się ograniczać gazowo, to jak pieniądze z tego pozyskać w takim razie?
Pieniądze mają być wsparciem na modernizację przemysłu, budowę nowych bloków w elektrowniach, szeroko pojętą innowacyjność tej przestrzeni.
Czy potrzebujemy takiego szczytu i kto na tym zyskuje najbardziej?
Polskim największym złożem naturalnym jest węgiel i to węgla najbardziej używamy, a jak wiadomo, węgiel nie jest zbyt tutaj ekologiczną sprawą, dlatego z tego punktu widzenia ten szczyt...
Węgiel nie jest mainstreamowy.
Dokładnie. Z tego punktu widzenia taki szczyt klimatyczny nie służy Polsce i polskiemu przemysłowi, natomiast kraje biedniejsze, jeżeli można to tak nazwać, po takim szczycie dostają po prostu pieniądze od krajów bogatszych na rozbudowę odnawialnych źródeł energii, czy unowocześnienie tych już konwencjonalnych, żeby po prostu mniej zanieczyszczały środowisko.
I tutaj już wchodzimy w taką piękną politykę, a raczej poprawność polityczną Unii Europejskiej, ponieważ to nie są kraje biedniejsze i bogatsze, tylko są kraje bogate i rozwijające się. To pamiętajmy o tym, że my nie jesteśmy biedni, my się po prostu rozwijamy bardzo wolno. Polska na szczycie. Jak wygląda stanowisko premier Beaty Szydło, która nas na szczycie w Paryżu reprezentowała? Można ją zacytować. Powiedziała: wierzymy, że porozumienie będzie globalne i wszystkie państwa podejmą wysiłki na rzecz zapobiegania zmianom klimatu. Dla Polski to podstawowy warunek przystąpienia do porozumienia, powiedziała premier Beata Szydło na inauguracji szczytu klimatycznego. Czy powiedziała coś ważnego?
No właśnie, wydaje mi się, że powiedziała ważnego i ciężko się nie zgodzić ze stanowiskiem premier Beaty Szydło. Stwierdziła tutaj, że solidarność między krajami, wspólne próby tutaj naprawiania albo zatrzymywania emisji tych złych spalin jest ważne. I oczywiście Polska może przystąpić do tego, przyłączyć się aktywnie do tych działań, pod warunkiem, że wszystkie kraje będą ze sobą solidarne. Jeżeli solidarność musi być w kwestii na przykład uchodźców, imigrantów, to dlaczego w kwestiach klimatycznych tej solidarności nie ma być? Po prostu chodzi o to, żeby takie kraje, na przykład jak Chiny, najbardziej ze wszystkich krajów używają tych nieodnawialnych źródeł energii, nie wywierały presji na innych krajach, tylko po prostu, żeby to porozumienie było globalne i żeby wszyscy równo działali na rzecz poprawy środowiska.
Tak, ciężko się nie zgodzić z stanowiskiem pani premier. Tym bardziej, że mamy świadomość tego, że elektrownie węglowe w Polsce utrudniają redukcję w przypadku naszego kraju. I natomiast muszą być one dostosowywane do możliwości każdego kraju. Nie może być sztucznie narzucony schemat działania. Musi być naprawdę realnie oceniona sytuacja i możliwości danego kraju przy odpowiednim wsparciu finansowym. Dlatego właśnie te szczyty są tak ważną batalią finansową dla każdego kraju. Natomiast wiem też, że pani premier zobowiązała się wesprzeć między innymi Zielony Fundusz Klimatyczny w wsparciu około 8 milionów dolarów. Więc jest to spora kwota jak na polskie możliwości.
Kontrowersją trochę są propozycje ministra środowiska Jana Szyszko. Powiedział on, że szansą dla Polski w energii odnawialnej są zasoby geotermalne i biomasa.
dla niektórych mediów ta decyzja jest na tyle kontrowersyjna, że jest właśnie mocno uwarunkowana politycznie. Niektórzy po prostu myślą, że jeżeli minister z PiS-u Jan Szyszko zaproponuje tutaj biomasę i geotermę, którą kiedyś zajmował się ojciec Rydzyk, to mają od razu w głowie wielki monopol na biotermę ojca Rydzyka i w ogóle teraz on będzie zapewniał nam tutaj przyszłość energetyczną, więc myślę, że dlatego ta decyzja może być taka kontrowersyjna. Ale też a propos propozycji ministra Szyszko, to on też zgodził się z premier Szydło, że lasy są bardzo ważne i sadzenie drzew. Jak wiadomo, lasy pochłaniają znaczną część CO2 z powietrza, więc akurat z tą propozycją ciężko się nie zgodzić. Musimy zahamować wycinkę drzew i starać się sadzić drzewa. Więc jeżeli teraz ktoś mieszka sobie w domku jednorodzinnym albo ma działkę, niech skoczy do ogrodniczego po drzewko i szybko sadzi.
Dobrze, czyli to będzie taka narodowa akcja.
Sadzimy drzewka.
Narodowa już akcja, sadzimy drzewka.
Pewna woda to zaproponowała, że nie będę mówił nazwy, żeby tutaj product placementu nie było.
Ale teraz, był Starbucks.
Ale teraz, rzeczywiście. Ale teraz możemy zrobić dużą narodową akcję małego studenckiego radia. No. Sadzimy drzewa.
Jednak jest to też troszeczkę dziwne, gdy wszystkie kraje starają się o jak największą innowacyjność w swoim kraju, w przemyśle i tak dalej, szeroko pojętym. My wychodzimy z propozycją sadzenia drzew. Nie chcemy pozbyć się elektrowni węglowych, pozbyć się, to duże słowo. Natomiast nie chcemy ich unowocześniać, mówimy, że węgiel to nasze dobro narodowe, ale sadźmy drzewa.
No bo to jest większość naszej energetyki, chcąc nie chcąc węgiel właśnie.
Jasne, natomiast po to są te szczyty i po to są te dotacje unijne, żebyśmy stawiali na tą dużą innowacyjność, którą powtarzam cały czas.
No ale gdybyś dostała ofertę na przykład 20 tysięcy złotych za zrzeknięcie się jednego swojego płuca, spoko?
No myślę, że troszeczkę za mocne słowa.
Nie, właśnie tak to wygląda. Dostajemy pieniądze za coś, czego się zrzekamy.
Ale nie zrzekamy się od razu. Wiadomo, płuca mamy tylko dwa.
No jeżeli tak, rzeknie się jednego, to w takim razie właśnie, faktycznie, 20
złotych,
20 tysięcy złotych poziomowo, a płuco będzie ci powoli wymierać. Nie od razu ci wytniemy, ale powoli ci będzie
wymierać.
Ale
nie dostajemy pieniędzy na likwidację kopalni węglowych, na elektrowni.
Dokładnie,
my dostajemy pieniądze na budowę nowych bloków. Do tej pory Polska ma taki problem, że pieniądze, które dostajemy, inwestujemy w odbudowę starych bloków, czy ich naprawę. A powinniśmy troszkę postawić bardziej na budowę zupełnie nowych, zgodnych z najnowszymi technologiami i dostosowanymi do właśnie tych celów, które mamy osiągnąć.
Zróbmy w takim razie rozmowę Beaty Szydło i Donalda Tuska. Beata Szydło mówi, że mówiliśmy o sprawach bieżących, przedstawiłam swoje stanowisko. No, czyli generalnie każda 100% rozmów na świecie odbywa się z przedstawieniem czyjegoś punktu widzenia. Ta też była tą rozmową. Podobno Donald Tusk ma przedstawiać niektóre te stanowiska na posiedzeniu Rady Europejskiej. Czyli Donald Tusk i Beata Szydło się dogadują.
No tak, samo to jak na początku powiedziała pani Beata Szydło, że miło jak w domu zobaczyła Donalda Tuska. Myślę, że to było spotkanie dotyczące wspólnych interesów, tak? Nie było tam dwóch różnych stanowisk, jakiejś sprzeczki czy walki o stanowisko. Myślę, że po prostu Beata Szydło przedstawiła swoje stanowisko dla Donalda Tuska, a on, będąc świadomy tego, jak wygląda sytuacja polityczna i będąc świadomy tego, jak wygląda sytuacja w Unii Europejskiej, myślę, że zgodził się na to i będzie ją wspierał, bo trudno się nie zgodzić.
I właśnie, co też dla mnie jest bardzo ważne, to spotkanie przebiegło w bardzo dobrej, w bardzo kulturalnej atmosferze, pomimo właśnie różnych środowisk politycznych. To spotkanie było po prostu dobre, po prostu kulturalne i to bardzo cenię zarówno u pani Szydło, jak u pana Tuska.
Czyli oby więcej takich spotkań.
Coś, czego ostatnio w Sejmie brakuje, a po przerwie wracamy, przedstawimy krótko Wielką Brytanię, Francję, Niemcy.
Rozmowy przy okrągłym stole.
Wracamy po przerwie. Przypomnę, że moimi Państwa gośćmi są Nina Żwirko z Forum Integracji Europejskiej oraz Jakub Macyszyn, student dyplomacji. Jak Chiny widzą szczyt klimatyczny?
Do tej pory Chiny były oponentem w dyskusjach na temat potrzeby redukcji emisji gazów cieplarnianych. Natomiast ostatnio ich stanowisko się dosyć znacznie zmieniło i są teraz jednym z głównych inicjatorów tego zabiegu. I bardzo mądrze Chiny dążą do tego, aby było prawnie wiążące porozumienie, które miałoby być rewidowane co 5 lat, tak aby dostosowywać je do aktualnej sytuacji rozwoju technologicznego i wiedzy naukowej. To jest bardzo mądre, ponieważ faktycznie te programy długoletnie często z biegiem czasu tracą na ważności i wartości, ponieważ wiadomo, technologia idzie do przodu, rozwijamy się, zmienia się też sytuacja polityczna w środowisku i dlatego takie prawnie wiążące porozumienie faktycznie byłoby bardzo dobrym rozwiązaniem. Rewidowane co 5 lat dałoby możliwość realnego działania w tym temacie.
Trzeba tutaj wyraźnie docenić tą zmianę stanowiska Chin. Tak jak Nina powiedziała wcześniej, Chiny były takim rejtanem na szczycie klimatycznym.
Nie, słuchaj, tutaj, ja już to widzę na obrazie. A tutaj, to by się sprawdziło.
Tak, a tutaj jest inaczej. Chiny dążą do porozumienia. Oczywiście to nie jest tak, że Chiny teraz przyjdą i powiedzą, my rezygnujemy z węgla, no bo tak się nie da. Jednak gospodarka chińska jest oparta bardzo mocno na węglu, ale tą zmianę kierunku wyraźnie widać i to na pewno trzeba docenić.
O tyle, o ile można dużo przytoczyć stanowiska chińskiego, to dużo mniej Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania ogranicza się do sformułowań twierdzących, że Wielka Brytania zamknie do 2025 roku wszystkie elektrownie węglowe, czyli mają jeszcze trochę czasu, 10 lat, myślę, że akurat im styknie, żeby wszystko zamknąć i wybudować wystarczającą ilość wiatraków w Dover.
I żeby w tym czasie szybko wyskoczyć z Unii Europejskiej.
Szybko, bardzo szybko, bardzo szybko.
Wszędzie
ale szczyt klimatyczny to wiesz, nie jest tylko Unia Europejska. Nie. Przejdźmy w takim razie do stanowiska Francji i Niemiec, ponieważ są bardzo podobne. Niemcy są szczwanymi lisami, ponieważ w internecie można przeczytać różne opinie mówiące o tym, że poprzez zwiększenie ich mocy finansowej niemieckiej na rzecz redukcji emisji w krajach rozwijających się oraz dwa, poprzez przedstawienie realizacji ambitnej polityki redukcyjnej w kraju, Niemcy będą mogły lobbować za zawarciem porozumienia dwutorowo. W te dwa sposoby będą mogły sprzedawać swoją technologię do krajów afrykańskich, dotować kraje rozwijające się swoimi pieniędzmi, budować tam własne elektrownie oraz ichniejsze, przy czym zapewniać sobie jeszcze udziały oczywiście w elektryce i pewnie jakieś skutki polityczne także będą z tego się rodzić, więc Niemcy sprzedają swoje sposoby technologiczne, swoją nową technologię do Afryki, gdzie w ogóle tego nie znają.
No tak, ale czego innego możemy się tutaj spodziewać? Niemcy są krajem, które nie muszą jakoś mocno specjalnie ingerować w swoją energetykę, bo tam bardzo popularna jest energia odnawialna i tam dużo tej emisji dwutlenku węgla nie ma, więc Niemcy jako potentat gospodarczy musi coś też ugrać na takim szczycie. Ciężko tutaj się dziwić rządowi niemieckiemu i niemieckiemu stanowisku. No to jest dla mnie zupełnie naturalna sprawa.
Właśnie nie do końca wygląda z tym węglem. Niemcy wcale nie były takim przodownikiem w energetyce europejskiej. Trend węgla przerwano dopiero rok temu. W 2014 roku oni zaczęli konkretnie nawet w grudniu jeszcze, zaczęli przyjmować takie, rząd przyjął strategię redukcji emisji, tak żeby, można by powiedzieć, przygotować się na szczyt paryski.
No tak, ale ta energia odnawialna, wiatraki, energia słoneczna i tak dalej, jest w Niemczech dosyć popularna i dosyć mocno się używa. Ja tutaj nie wiem dokładnie, ile to jest procent, ale na pewno na tle innych krajów europejskich Niemcy wypadają dosyć dobrze w tym temacie.
Wiem, że zadeklarowali się zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w Niemczech do 2020 roku o 40% w porównaniu z rokiem 90. A Francuzi co mówią?
A Francuzi, podobnie jak Niemcy, również chcą tutaj pomagać finansowo krajom afrykańskim. Chcą przeznaczyć 2 miliardy euro właśnie dla krajów afrykańskich na rozbudowę odnawialnych źródeł energii.
Jak się patrzy na CO2 za granicą? I mówię tutaj o środowiskach ekologicznych, które protestowały tak mocno przed tym szczytem klimatycznym. W internecie można znaleźć pogląd ichniejszy, greenpeaceowski, że, uwaga, teoria spisku, moja ulubiona, państwa US ustaliły stanowisko przed szczytem klimatycznym w Paryżu, czyli wszystko było gotowe i to Unia Europejska dyktuje, kto ile ma węgla w powietrze wysyłać.
A propos tej teorii spiskowej, ciężko w jakikolwiek sposób mi się do tego odnieść.
Nie Unia Europejska, chyba ojciec Rydzyk, no biomasa i lecimy, a nie ma Unia Europejska.
Bo ciężko mi się jakkolwiek do tego odnieść, bo to chyba tylko takie gadania, jak to w teorii spiskowej. Chyba za dużo dowodów na to nie ma, nawet jeżeli są, to ściśle tajne, więc
czy to jest rzeczywiście prawda. Może Unia nie przewodzi na tym szczycie, natomiast zawsze kraje zrzeszone w większej grupie, taką jaką jest Unia Europejska, mają, myślę, że większe przebicie niż jeden kraj przy 190 paru, tak jak jest na tym szczycie.
Kto ma większe przebicie, a kto go prawie w ogóle nie miał, to już zaraz.
Rozmowy przy okrągłym stole.
Wracamy do rozmów przy okrągłym stole. Przypomnę, że moimi państwa gościem jest Nina Żwirko, Forum Integracji Europejskiej oraz Jakub Macyszyn, student dyplomacji. Okazuje się, że na zjeździe fanów hamburgerów można zamówić spaghetti. Mówię o rozmowach między Barackiem Obamą a Władimirem Putinem, którzy zupełnie nie rozmawiali na temat klimatu, tylko na temat Syrii, o sprawach turecko-rosyjsko-amerykańskich. Jak można się na to w takim razie zapatrywać?
Nie jest to nic dziwnego, to co mówiłam na początku. Takie szczyty zawsze są okazją do rozmów kuluarowych i jest to część też polityki. Bardzo dobrze, że spotkali się i ta rozmowa doszła do skutku, ponieważ z tego co wiemy, poruszane były tam kwestie kryzysu syryjskiego, który jest dosyć istotny. I kwestia Ukrainy, pozostawiona teraz troszeczkę sama sobie. Barack Obama stwierdził, że prezydent Syrii, Bashar al-Assad, powinien oddać władzę w procesie politycznej transformacji, która się odbywa na terenie Syrii. Jak na to zareagował Władimir Putin? No nie wiemy tego tak do końca. Natomiast oboje...
Ale się domyślamy.
No dokładnie, dlatego mówiąc, opowiedzieli się oni za szukaniem rozwiązania politycznego kryzysu w Syrii. No to są bardzo duże ogólniki, tak? Szukanie rozwiązania kryzysu.
Znalazłem w kwestii Syrii, obaj przywódcy rozmawiali o potrzebie znalezienia politycznego rozwiązania konfliktu.
Ale i tak można to odbierać pozytywnie, przynajmniej ja to odbieram jako pozytywne, ponieważ i tak dobrze, że jest w tym jakieś porozumienie, że nie ma w tym dwóch różnych...
Ale nie ma w tym porozumienia właśnie. O to właśnie w tym chodzi, że oni rozmawiali o potrzebie znalezienia tego politycznego rozwiązania.
Jasne.
Czyli oni rozmawiają o tym, czego chcą. My chcemy tego, ale niekoniecznie razem czy osobno.
Ale chcą zażegnać kryzys.
Wy nie słyszycie, oni nam proponują wojnę po prostu. Oni nam proponują wojnę.
Ważne jest to, że w ogóle rozmawiali. To już jest moim zdaniem coś, bo na wcześniejszych spotkaniach oni stali jakoś daleko od siebie, nawet sobie czasami nie podali ręki.
Ale
ważne jest to, że w ogóle rozmawiali. Oczywiście tutaj żadnego porozumienia nie będzie, dopóki sprawa Asada nie zostanie rozwiązana i jeżeli kraje zachodnie i Rosja nie dojdą tutaj do porozumienia, czy ten Asad powinien zostać, czy ten Asad powinien być zlikwidowany, czy powinien oddać władzę. Jeżeli tego nie rozwiążemy, to tutaj żadnego porozumienia nie będzie, bo Rosja nie odda tak łatwo swojego politycznego przyczółku, jakim jest Syria, jakim jest rząd Bashara al-Assada.
Natomiast polityka to nie tylko podpisywanie oficjalnych dokumentów i już oficjalne porozumienia. Są to również właśnie gesty, rozmowy kuluarowe, a może przede wszystkim to właśnie jest polityka. Dlatego patrząc na spotkanie Obama-Putin, jest to w pewnym sensie symbol dosyć znaczący. Po pierwsze, że przebiegła w przyjaznej atmosferze. Po drugie, że w przypadku Syrii jest jakiś wspólny punkt, w którym patrzą, bo szukają zażegnania kryzysu. Tak? Barack Obama proponuje, aby Assad opuścił stanowisko w procesie politycznej transformacji, dlatego oba państwa, można wywnioskować, uznają, obaj panowie właściwie, uznają, że transformacja polityczna się tam odbywa. I propozycja Baracka Obamy jest taka, jak którą przedstawił, następny ruch należy do Władimira Putina. Myślę, że odbędzie się to nadal w atmosferze rozmów, ponieważ przy okazji omawiania kwestii Ukrainy Barack Obama obiecał, że jeśli dojdzie tam do porozumienia i ta kwestia zostanie, kryzys zostanie zażegnany ostatecznie, zostaną zniesione sankcje.
Zostawmy w takim razie dzisiaj i wróćmy na chwilę do przeszłości, powrót do przeszłości. Jak wyglądały poprzednie szczyty? Wiem chociażby, że Nina jest świadomą Polką, obywatelką, która wie, jak wyglądał szczyt w Warszawie.
Tak, Polska 3 razy przewodniczyła negocjacjom klimatycznym. Jeden ze szczytów odbył się właśnie w Warszawie, tak jak mówisz. Mamy się czym pochwalić, ponieważ zredukowaliśmy emisję o 30% przy dwukrotnym wzroście PKB, co warto zaznaczyć, bo co się zniesie za wzrostem PKB? Za tym niosą się rozwój technologii, to na pewno, co sprzyja i nie sprzyja emisji dwutlenku węgla, ponieważ jak mamy więcej, tak dziecinnie, mamy więcej aut, to jest spoko, bo jesteśmy bogaci i mamy nowe technologie, ale z drugiej strony emisja dwutlenku węgla nie jest tak ograniczona, bo nawet jakby były najnowsze, to tak ona będzie, nie?
Przejdźmy w takim razie na chwilę do protokołu z Kioto. Był ustalony na konferencji klimatycznej w 1997 roku, wszedł w życie w 2005. Wszystkie państwa do 2012 miały się zobowiązać do zmniejszenia emisji poziomu CO2 o co najmniej 5% i bardzo lubię te wszystkie zdania i wymieniać wszystkie gazy, które się, przez które się ograniczyli, czyli dwutlenek węgla, metan, tlenek azotu, HFC, PFC, SF6 i jeszcze prawicowcy by dorzucili LGBT, a lewicowcy jeszcze ONR by dorzucili i to już w ogóle wszystkie gazy cieplarniane poszły się gonić w tym momencie. I jak wygląda w takim razie sytuacja? Bo nie spodziewamy się kolejnego protokołu z Kioto, ale spodziewamy się kolejnej ugody z Paryża i nawiązuję tutaj pytaniem do ugody z Kopenhagi. Na czym polegała ugoda z Kopenhagi, a na czym konkretnie nie polegała w sumie, bo jej de facto nie było. 3-stronicowe opisanie tego, że się spotkaliśmy i było fajnie, a teraz jedźmy do domu.
Rzeczywiście ugoda z Kopenhagi zasłynęła tym, że nie zasłynęła, czyli że w ogóle nic sensownego nie wniosła. Ale czy ugoda z Paryża rzeczywiście taka będzie? Myślę, że niech spokojnie ten szczyt się zakończy i może wtedy stwierdzimy
lepiej. Tak, wtedy powiemy ci więcej.
Zmierzymy poziom CO2 w studiu i porównamy w takim razie, czy szczyt klimatyczny zadziałał. W ugodzie z Kopenhagi ograniczono się do zapisów, gdzie działania na rzecz zmniejszenia powinny być wystarczające, aby wzrost temperatury na świecie do 2050 nie przekroczył 2 stopni Celsjusza w porównaniu z epoką przedindustrialną.
No i to jest
ciągle, czyli przed rewolucją przemysłową.
Czyli ciągle wracamy do tego powrotu do przeszłości, wróćmy w końcu, zostańmy tam jeszcze na chwilę, poddychajmy czystym, przedfabrykowym powietrzem i tego właśnie wam życzymy w piątkowy wieczór. Nina Żwirko była moim i waszym gościem.
Dzięki
serdeczne.
Bardzo.
Jakub Macyszyn, student dyplomacji.
Bardzo dziękuję.
Ja nazywam się Jan Białostocki. To były rozmowy przy okrągłym stole. Do usłyszenia.
Rozmowy przy okrągłym stole.